ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
A teraz będzie najlepsza historia dla dorosłych.
Otóż to my głośno mówimy o tym, o czym inni cicho milczą.
Tak, bo można milczeć cicho albo głośno.
Nie, cicho milczą, bo albo boją się mówić, albo nie wiedzą tego, co my wiemy. O.
Bo historia jest jak pieróg. I bywa, że dopiero gdy się weń wgryziesz, dowiadujesz się, jakie kryje nadzieje, co skrywają w swym wnętrzu ciasto prawdy i omasta wydarzeń.
Historia jest jak pieróg. Ja sobie to wytatuję na plecach. Bardzo dobra myśl.
Napisz długopisem, później będziesz żałował.
Dziś o ważnej, niezwykłej, często niedocenianej roli alkoholu w historii świata jako takiego.
Tak, bo gdyby nie procenty, jako ludzkość bylibyśmy w innym miejscu. Czy lepszym? No to na to pytanie niech odpowie wilgotny jesienny wiatr.
Zaczniemy od słynnego pije jak Polak. No, wbrew pozorom to francuskie powiedzenie nie oznacza opiusa, ale kogoś, kto pomimo wypicia dużych, sporych ilości alkoholu wciąż jest zdolny do odważnego działania i do trzeźwego myślenia.
O, to o moim wujku Marku i Staszku i o wujkach Marcinie, Kasku i Antku, o Władku i Edku w sumie też.
To jest o nas.
Tak, o nas.
Tak,
o nas.
Są bowiem zdania, są sentencje, które jak bursztyn prapszczółkę wiążą prawdę i pozwalają nam się jej dowoli przyglądać.
Znane są, to piękne co powiedziałeś.
Dziękuję, piękne, tak.
Znane są trzy wersje pochodzenia powiedzenia pije jak Polak. Pierwsza to jest rok 1807 i bitwa pod Frydlandem. To są okolice Królewca, pozdrawiamy. I nasi, no czyli Francuzi, pobili Ruskich i potem pili razem z nami przez 3 dni z radości.
Kiedyś to były zwycięstwa, nie? Kiedyś to był rozmach.
Ale słuchaj dalej, bo po 3 dniach Rosjanie zaatakowali i z całej 80-tysięcznej armii Napoleona tylko Wielkopolanie pod wodzą Dąbrowskiego byli w stanie walczyć.
No. Wielkopolska, tam jest porządnie. Tam. Byłem kiedyś na weselu pod Kaliszem, to wiem.
A czy to ten Dąbrowski, co go mamy w hymnie?
To tenże, to nasz, tak.
No, ma się porządnych gości w hymnie. Oj, ma się Dąbrowski, Baśka, no i ten, no, Szczep Indian.
Mamy jakiś Szczep Indian w hymnie? Jest jakaś piąta zwrotka, o której nie wiemy?
Nie, no mamy, to są pononasi, nie? Bo ojciec tam mówi do swej Basi, nie? Cały zapłakany w zasadzie, żeby słuchała, bo pononasi biją w trabanty. Tarabany.
W tarabany.
Tarabany. Nie,
pononasi biją w tarabany, a nasi piją na hejnał. I tak się kiedyś grało. Takie były orkiestry, dęte. O pozostałych wersjach francuskiego Sucons en Pologne, czyli pije jak Polak, o tym w historii dla dorosłych za chwilę.
Bardzo ładny francuski akcent. Dziś oddajemy alkoholowi należne mu miejsce w historii świata. W odcinku pod, no umówmy się, wiele mówiącym tytułem: czy jest tu jakiś abstynent?
Mówiliśmy o słynnym, pochodzącym z Francji powiedzeniu pije jak Polak i o tym, że tak naprawdę to jest dowód uznania.
Tak. Po tym, jak po tej 3-dniowej imprezie pod Frydlandem tylko Polacy wstali, żeby się bić z Rosjanami, to Napoleon w rozkazie dziennym napisał: jeżeli już macie pić, to pijcie jak Polacy.
Kropka.
Kiedyś to były rozkazy. Krótkie i celne, ale i z odniesieniami do rzeczywistości i z jakimś wnioskiem, z jakąś radą na przyszłość. Piękne.
Tak, kiedyś to było. Druga wersja pochodzenia tego powiedzonka to jest wojna na Półwyspie Iberyjskim. Tam Anglia i Hiszpania kontra Francja, a w armii u Napoleona kto?
Nasi.
Nasi, właśnie.
I pono nasi.
Sami nasi byli
sami
tam.
Nasi.
I sobie wojsko zrobiło ostrą imprezę. Bardzo mocno zakrapianą i pech chciał, że rano następnego dnia na inspekcję zajechał kto? Sam cesarz.
Tak. Ja, jak mama mojej dziewczyny raz na studia. Wpada rano, a tu babam, ja.
Ale to jest ta historia, co cielała mokrym paskiem od szlafroka po gołym tyłku? No dobra, to w innym programie opowiemy, takim po 23.
Na inspekcję wpada Napoleon. Trąby grają alarm, zamieszanie w całym obozie i tylko polskie regimenty stanęły w szyku. I jeszcze chłopaki zaczęli wrzeszczeć: niech żyje cesarz!
Niech żyje cesarz!
Jak my się kochamy, Bonaparte!
Bonuś. No i wychodzi na to, że bez Polaków nie byłoby Bonapartego. Nie?
Dokładnie, nie? No bo z Francuzami to możesz ślimaki na kolację łowić, a nie podbijać Europę, no umówmy się. Przecież oni mają w tym, w czołgu, tylko wsteczny bieg.
I lusterka mają. Jak
nie, cztery wsteczne, a jeden w przód.
Uwaga, trzecia historia to jest samo Sierra, to jest rok 1808. Najsłynniejsza szarża świata, nasz polski pierwszy pułk szwoleżerów, lancerów gwardii, a przed nimi, przed chłopakami, cztery baterie dział, mnóstwo Hiszpanów, 2,5 kilometra szarży wąską drogą wąwozem pod górę.
Magicznie.
Magicznie.
Jakby to byli Amerykanie, to już by o tym 15 filmów zrobili.
W tym jeden o gejach i ze dwa o Afroamerykana.
Co najmniej, myślę, że tak. W każdym razie nasi doszli, tam przejechali się po Hiszpanach, a obserwujący szarże cesarz, Napoleon tenże, miał rzucić do otaczających go generałów: trzeba być pijanym, by wykonać taki rozkaz. Albo w innej wersji: chciałbym, żeby wszyscy moi żołnierze byli pijani jak Polacy.
Także. W sumie tak.
Tak, no w sumie tak, tak, tak.
Ale ludzie, no, nie róbcie tego sami w domu.
Trochę już mówiliśmy o tym, że my Polacy to alkohol mamy we krwi.
A w czym mamy mieć?
No właśnie.
Dobra. Nie, no
w wydychanym powietrzu.
Trochę się rodzimy już z chwiejącą się jedną nóżką, prawda? I kolejne dowody teraz.
A w piramidach coś o Polakach i alkoholu jest?
W piramidach egipskich. W piramidach egipskich może nie ma, ale w Sharm el-Sheikh i w Hurgadzie, to tam już nie jeden egipski barman może takie historie opowiedzieć, że o panie.
Tak, to słyszałem. Polska kawaleria przy basenie w hotelach egipskich co wakacje udowadnia, że nie ma mocnych na Mariole po prostu.
No, teraz to na Mariannę nawet. No. To o naszych mówią, że my jesteśmy jedyni, którzy potrafią wypić całe all inclusive, jakie jest w hotelu.
Tak jest.
Przed końcem turnusu.
Tak jest, historia zna takie przypadki, ale my teraz nie o wczasach w Egipcie, tylko my teraz będziemy mówić o polskich sarmatach.
No.
Jest, słuchajcie, XVIII wiek, prawda? Jest. To jak sobie wyobrażacie takiego sarmatę, że co?
No jak na tych obrazkach wszystkich historycznych. Z wąsem, większy taki brzuch, taki bebzon z przodu i kufel piwa w ręce.
Jak śpiewał Kaczmarski, oczy zalepione miodem.
Tak. Zresztą to było powiedzenie w XVIII wieku, że za króla Sasa jedz, pij i popuszczaj pasa.
No to było co popuszczać, bo ja czytałem w takich czasach saskich, średnio szlachcic wypijał rocznie 20 litrów wódki i uwaga, 700 litrów piwa. Średnio.
700 litrów, to czekaj, to jest 4 browary dziennie przez cały rok.
Dzień w dzień.
O wódce nie wspominając.
Tak. I tutaj mam nawet na dowód, że nie tak sobie mówię, że było śmiesznie, tylko mam tutaj cytat z opisu obyczajów zapanowania Augusta III. Piwo było w modzie. Pili go od śniadania do obiadu, od obiadu do poduszki.
No jak na wczasach all inclusive w Egipcie, nie? Tak.
Ale i to ważne, najczęściej na polskich dworach ważyło się i piło tak zwane cienkusze. To było takie piwo, takie w okolicach 2-3% alkoholu.
No to co ty nam tu pierdołami głowę zawracasz? No to 2-3% to ma kawa Inka.
Tak, jak ją wzmocnić jeszcze.
Dobra, to z mocniejszymi trunkami na polskich dworach szlacheckich wrócimy do was za chwilę.
Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
I teraz uwaga, powtórka w tym momencie w historii dla dorosłych. Jak na lekcji historii, ile zapamiętaliście o pijanych sarmatach sprzed kilkunastu minut? No ile piwa wypijali rocznie w XVIII wieku?
No takich rzeczy się nie zapomina, 700 litrów, ale ważyli głównie, mówiliśmy, takiego sikacza 2-3%.
By piątka, Tomkowicz,
czyli,
siadaj.
Słuchajcie, można założyć, że nie pili.
Można.
Ja bym tak założył.
Można. Ale oczywiście nie, mocniejsze piwa też były. Na przykład w Małopolsce na najbogatszych dworach rządziły mocne, ciemne piwa ściągane z Anglii.
Na bogato, czyli cytując klasyka, mieli rozmach z...
No ci duzi tak, no ale przeciętnego szlachcica na to nie było stać, więc ci szlachcice pędzili swoje podrabiane portery.
Dobra, bo my już tu ponad godzinę o suchej twarzy siedzimy, to wjeżdżaj z mocniejszymi trunkami na szlachecki stół. Bardzo
uwaga,
proszę.
Uwaga, no. Za najlepszych specjalistów od alkoholu w XVIII wieku uważano duchownych i furmanów.
Czyli niewiele się zmieniło.
Ale czy, a furmani?
No, furman, tak? A Beata K.
Tak.
My też furmanką jechała, prawda? A o alkoholu dziewczyna mogłaby długo śpiewać.
Dobra, schodzimy z piwa.
Schodzimy, daj.
Beata K. też zeszła z piwa po tej momencie.
Dobra, panowie, kończymy temat, bo wjeżdża gorzałka.
i zaczynamy rozmowę.
Najpopularniejsza była wódka z żyta, ale uwaga, i to jest ważne, wódka...
Z kim z żyta?
Z żyta z człowiekiem jako takim.
Aha.
Wódka w XVIII wieku była droga. Dlatego wszyscy pędzili ją po kątach, prawda? Więc czasem na stołach dworskich stała droga wódka, a jak tylko towarzystwo się tam spiło, to wjeżdżała najtańsza pędzona z wojska.
Czyli było i wyczucie smaku, i pojęcie o ekonomii.
Tak.
No i komu to przeszkadzało? No,
ale nie, tu się wiele nie zmieniło, bo ostatnio to przed Wielkanocą stałem w sklepie i słyszałem rozmowę. A ciastka to weź te najtańsze, wujek Romek i tak wszystko zeżre.
Ajajaj, szlacheckiego korzenia z nas nie wyplenisz, nie?
Ale uwaga, podobno, jak czytałem, nie było też takiego ograniczenia, o której pić alkohol. Nie tam, że o 13 czy coś, i o której alkohol się powinno zacząć pić. Taki cytat jest, uwaga, z zagranicznych zapisków historycznych, cytuję. Arystokraci polscy, pisze zagraniczny turysta ówczesny, pierwszą szklanicę gorzałki wypijali jeszcze do śniadania.
Jak na All Inclusive w Egipcie.
Aż mnie ciarki przeszły.
Mnie też, i stąd taki nasz apel, nie róbcie tego sami w domu.
Tak, nie pijcie wieczorem z rana.
Historia dla dorosłych, radiowcy bez cenzury. Rozmawiamy o tym, że wydarzenia historyczne kreowane przez mężczyzn tonęły zawsze jak historia długa i szeroka w alkoholu.
Wydarzenie może tonąć?
Może.
W alkoholu tak.
Właśnie.
Dzięki czemu się utrwala. To jest taka specyfika historii.
Dobrze.
I mówiąc o wojnie i o alkoholu, nie sposób nie wspomnieć radzieckich generałów. Tak, tak. Z tego, co przeczytałem, dla niektórych z nich II wojna światowa jawiła się jako taki cudowny karnawał niekończących się popijaw.
No i w przerwach na kaca podejmowali decyzje, nie?
A później te decyzje oblewali.
No jakże miało sens.
Nie, dość specyficznie, jak na warunki frontu wschodniego, dowodził swoją 43. armią generał Konstantin Gołubiew.
Mhm.
Facet ten, Konstantin, ważył 160 kilosów i dbał głównie o siebie.
Tak.
Podległym sobie batalionom inżynieryjnym nakazał zbudowanie w bezpiecznym miejscu, 25 km od frontu, 6-pokojowego domku. Kazał sobie obok postawić małą wędzarnię i spiżarnię.
Aż tak?
No.
To zachodzi podejrzenie, że to generał Gołubiew, czy Gołubiew, tak?
Gołubiew
wywołał wojnę, żeby zażyć jakiego takiego komfortu. Nie?
Tak, i on tam pisał pewnie do drania Hitlera: szanowny panie Adolfie, kiedy pan uderzy na nas? Bo już waga mi spadła do 130, rodzina zmartwiona.
Stop.
Mogło tak być, powiem. Tak? Mogło tak być, ale trzeba wiedzieć, że w tej daczy ten Gołubiew trzymał dla siebie jedną, a czasem i dwie krowy, żeby mieć zawsze świeże mleko i masło. Trzymał 3 do 5 owiec, nasza szujki, i parę świń, to oczywiście dla kiełbas i dla szynek, i miał też, gościu, kury.
Dla jaj. No grubo.
Nie, o wódzie nie wspomnę, prawda, no bo to jest jakby oczywiste, że tam,
kurczę,
tam
ale generał Gołubiew musiał żałować, jak front ruszył, a że w nimi łzami płakał, jak wojna się skończyła.
Tak. Dlaczego, pytał sam siebie, komu ta wojna przeszkadzała? Bo na pewno nie mnie. Czuł kruchość życia.
Nie, kruchość chyba nie. Kruchość nie,
160 kilogramów, tak.
Ja nawet nie jestem pewny, czy bez przerwy żrąc i chlając, to on w ogóle jarzył, że jest jakaś wojna.
Aha.
Mówią mu: panie generale, pan się obudzi, wojna się skończyła. Gołubiew wstaje: jaka wojna?
No tak było. W ZSRR dopiero po wojnie powstało hasło: alkohol twój wróg. A i tak nikt w to nie uwierzył.
Tak, przyjaciół się nie zdradza.
Historia dla dorosłych. My jesteśmy specjalistami od historii, ale właśnie w takim wydaniu, czyli o tym, o czym wam pani na historii nie opowiadała. Radiowcy bez cenzury i no, prawdziwa uczta dla uszu i umysłu.
Dzisiaj także uczta dla gardła, bo opowiadamy o roli alkoholu w rozwoju wydarzeń historycznych w świetle picia tegoż.
Głupiej bym tego nie ujął, ale to było bardzo piękne, co powiedziałeś.
Dziękuję.
Poruszymy teraz temat marszałka Grigorija Kulika. Karierę wojskową tenże zawdzięczał wyłącznie znajomościom wyniesionym z okresu wojny domowej. Bo w sprawach wojskowych był absolutnym dyletantem. Ale za to, jak chłop pił...
To... W sensie takim był sułtanem popijawy.
Tak. Takim padawanem balangi, szejkiem Ochlaju.
Mało, on był w ogóle marszałkiem światowego libacjonizmu.
O.
Gdyby się marszałek Kulik urodził w starożytnym Rzymie, to rodzice daliby mu na imię Libacjusz.
Libacjusz, ładnie.
Nawet Libancjusz.
No.
Ale jak mówiłem, no, na wojsku znał się jak mokra ściana na alfabecie greckim. Tak.
Ale dochrapał się marszałka.
No. No, dobrze powiedziane, dochrapał, bo gościu spał głównie nawalony. Nic więcej nie robił.
No ale musiał mieć jakieś momenty trzeźwości.
ponoć, nawet jak miał, to o wojsku wypowiadał się jak napruty. Bo jako szef głównego zarządu artylerii lekceważąco wypowiedział się o artylerii przeciwpancernej.
Powaga?
Tak, mówił tak. Co za bzdura, to mało huku, żadnych dziur po pociskach.
No ale czy trochę racji miał. Trochę racji miał, bo jak idziesz na wojnę, to chciałbyś trochę huku i parę dziur, nie?
Tak. Tak, a nie choinkowy bal przedszkolaków.
Otóż. Nie, gościu chciał, dobrze, że mu nie dali, zablokować produkcję czołgów T-34.
A tu by przegiął. No. Dobrze, że nie zablokował, bo byśmy nie mieli serialu Cztery pancernie i pies.
Tak, albo ten marszałek, ten Grigorij mówił tak. Po diabła nam artyleria rakietowa. Grunt to ciągnięte przez konie działo. To...
I kilka dobrze naciągniętych kusz. Dwa, trzy trebusze. Może, nie wiem... A, to...
Może wody.
Może wody i...
O, jeszcze raz to zdanie.
I kilka dobrze naciągniętych kusz. Tak. Dwa, trzy trebusze, może wody i jedziemy z Germańcem.
I Kulik pojechał. Tak, w 41 i 42 tak dowodził, że go z marszałka zdegradowano do stopnia generała majora.
Ty, to tak jakby teraz w Polsce zdegradować kogoś z dyrektora banku na premiera.
No mniej więcej. No, tak, no,
ale to są już inne tematy, to inne klimaty. Nie wchodźmy w to.
Tak, bo jeden wszedł, to mu stukli i przestał.
No, i nie wchodzi.
Wiem, że teraz niektórzy pewnie ocierają już łzy, mówią, jak tu tydzień czekać na kolejny odcinek historii dla dorosłych.
A dzisiaj była dość mocna ta historia dla dorosłych, ale ze względu na tematykę alkohol.
Ja mam wrażenie, że nie wyczerpaliśmy, bo tylu pijanych było w historii, że w ogóle cud, że my wszyscy żyjemy i jesteśmy trzeźwi jako tako.
A jeszcze jedna rzecz, jeśli ktoś będzie tęsknił przez te dwa tygodnie, czy znaczy przez ten tydzień, taki dwa tygodnie. No. A jeszcze jedna rzecz, jeśli ktoś by tęsknił przez najbliższy tydzień, to pamiętajcie, że podcasty na rmfon.pl, tam czekają wszystkie odcinki historii dla dorosłych.
I to można puścić mamie, tacie, babci, dziewczynie, prawda, szefowi w pracy.
Pani od historii, dokładnie, panu od historii. Tak. Prawda?
I przede wszystkim apelujemy, mówcie o nas ludzie dobrze na mieście.
Radiowcy bez cenzury, Jacek Tomkowicz,
Tomasz Olbratowski
i Przemysław Skowron.